13 rozdział 2 księgi Samuela, czytamy od pierwszego wiersza. Po tych wydarzeniach stała się taka rzecz. Absalom, syn Dawida, miał siostrę, nader piękną, imieniem Tamar. Jej imię znaczy drzewo palmowe. Drzewo palmowe było symbolem obfitości, urodzaju. Ale niestety Tamar, jak zobaczymy dalej na końcu, nazywana jest kobietą spustoszoną. Nie dożyła obfitości, ale została spustoszona. I w tej właśnie Tamar zakochał się Amnon, syn Dawida. Jego imię znaczy wierny. Jest pewna ironia w imionach tych osób, które są bohaterami tego rozdziału. Amnon jest daleki od noszenia takiego imienia, wierny. Absalom to też ciekawe imię. Ab znaczy ojciec. Szalom, takiego imię. Absalom, znacie szalom, prawda? Pokój. Ojciec pokoju. Absalom. Jakże jego natura przeciwna jego imieniu. Jakże okaże się morderczy. Nie tylko targnie się na swego brata, ale i na swego ojca. W trzecim wierszu czytamy o przyjacielu Absaloma, Jonadabie. Jego imię różnie jest tłumaczone. Jego pierwsza część tego imienia to jest jakby skrócona wersja imienia Bożego, czyli Jahwe. A druga część tego imienia niesie w sobie taką ideę zachęty do czegoś, pobudzenia kogoś do czegoś, woli, by coś uczynić. A więc nie jest łatwo przetłumaczyć to imię, ale tłumaczą je jako Jahwe zachęca, Jahwe, który daje wolę. I ten człowiek, Jonadab, rzeczywiście zachęca, ale nie głosem Jahwe, ale głosem samego szatana. Jakże by to było proste i piękne, gdyby można było nadać komuś piękne imię, szlachetne imię i ten człowiek by tak żył. Ostatnio byłem w Toruniu na tej konferencji wieczorem takiego brata, jedliśmy kolację i on ma takiego małego synka, z którym się tam świetnie bawiłem. Miał na imię Piotruś. I taki chłopaczek żywy, wesoły, bardzo pogodny, ale przy tej kolacji rozmawiamy i tam jeszcze jeden brat był i mówi: Piotrki to dobre chłopaki, Piotrki dobrze kończą. I tak sobie myślałem i też powiedziałem to, no gdyby to było takie proste, mieć dobre imię, które byłoby gwarancją, że nasze życie będzie odzwierciedleniem tego imienia. Kiedy urodził się Michał, nasz pierwszy syn, zastanawialiśmy się, jak go nazwać. I zdecydowaliśmy się na to imię Michał, które oznacza, któż jest jak ja. To była nasza i jest naszą modlitwą, aby życie Michała było odzwierciedleniem tego, co jego imię znaczy. Aby Bóg uwielbił się w jego życiu w taki sposób, aby ludzie patrząc na niego mówili, któż jest jak Jahwe. Dałby Bóg, aby te dobre imiona, które nosimy, rzeczywiście odzwierciedlały nasz charakter. Żebyśmy nie byli jak ci bohaterowie, którzy w swym działaniu, w swych uczynkach nie byli godni imion, które nosili. O ileż poważniejszą kwestią jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa. To imię, ten szyld, pod którym stoimy, to imię, którym się chlubimy, chrześcijan, naśladowców Chrystusa. Jakże ważne jest, abyśmy tego imienia nie zhańbili. Jakże ważne jest, aby nasze życie było odzwierciedleniem tego szyldu, pod którym się spotykamy, Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Jak wiecie, jest wiele kościołów na świecie, które noszą piękne imiona. Jest wiele kościołów, które zaczęły od uznania jakiejś nazwy, jakiegoś szyldu. Kościół pełnej Ewangelii? Czy przybicie takiego szyldu do budynku kościelnego gwarantuje, że gdy tam wejdziemy, usłyszymy pełną Ewangelię? Mógłbym tutaj wymieniać wiele różnych nazw, denominacji i kościołów, które odnosiły się do jakichś biblijnych wydarzeń bądź osób. Ale wiecie, do jednego z takich zborów Pan Jezus zwraca się w Księdze Objawienia i mówi: masz imię, że żyjesz. Ale co z tego, kiedy jesteś obumarły, kiedy jesteś nędzarz, kiedy jesteś ślepy i nagi? O tak, masz imię, że żyjesz. Jakże to straszne, kiedy ludzie noszący piękne imiona dopuszczają się czynów, które zupełnie inne imię im nadają i przechodzą do historii pod zupełnie innym imieniem, jeśli tak to można mówić. A więc jest Abszalom, jest Tamar, jest Amnon, jest Jonadab. Wiesz, drugi mówi nam, że Amnon tak się trapił, że aż zachorował z powodu Tamar, swojej siostry. Była ona dziewicą i Amnonowi wydawało się rzeczą niemożliwą, aby coś u niej wskórać, aby coś jej zrobić, dosłownie. Najwyraźniej mieszkała w odrębnym miejscu, w królewskim pałacu, być może miała nawet własne jakieś domek czy mieszkanie, coś takiego, że te dzieci miały swoje odrębne miejsca, gdzie mieszkały. I Amnon próbował się do niej dobrać, ale nie mógł. I trapił się, bardzo jej pragnął, aż się rozchorował. Lecz Amnon miał przyjaciela imieniem Jonadab, syna Szymei, brata Dawidowego. Więc to był jego kuzyn. A Jonadab był człowiekiem bardzo przebiegłym, inteligentnym, sprytnym. Był człowiek taki błyskotliwy. I ten właśnie rzekł do niego, do Amnona: dlaczego z każdym dniem wyglądasz coraz gorzej, synu królewski? Czy nie zechciałbyś mi powiedzieć? Amnon powiedział mu: zakochałem się w Tamar, siostrze Absaloma, mojego brata. I poradził mu Jonadab: połóż się do swojego łóżka i udawaj chorego. A gdy przyjdzie twój ojciec, aby cię odwiedzić, powiedz mu: pozwól, aby przyszła moja siostra Tamar i przygotowała mi posiłek, aby zrobiła dla mnie na moich oczach potrawę, tak żebym na to patrzył, to bym się posilił z jej ręki. Cóż to za rada? Zauważcie, że w tej sugestii nie wydaje się być zachęta do gwałtu, zachęta do przemocy. To, co mówi, tak brzmi, jakby po prostu mówi: połóż się i poproś tatę, żeby zawołał siostrę, żeby ci dała coś dobrego do jedzenia. Tak, tak to brzmi niewinnie. Ale Jonadab dobrze wie, o co chodzi. Nie mówi tego wprost, ale nie chodzi o to, żeby teraz on zjadł placuszka od swojej siostry, że to mu pomoże na miłość. Jonadab sugeruje zorganizowanie takiej sytuacji, w której on będzie z nią sam na sam. O to chodzi. A wtedy niech sobie robi, co mu się podoba. Taki to był przyjaciel. I taka była jego rada. Dobrze mieć przyjaciół, którzy nam dobrze doradzają, którzy jak trapimy się czymś, Zobaczą, że się trapiłeś. O, co tak się smucisz, synu królewski? Co masz na sercu? Co cię trapi? Co cię gnębi? Dobrze mieć takiego przyjaciela, który zauważy, że coś nam ciąży na duszy. Położy rękę na ramieniu. Powie, no weź, otwórz swe serce. Co tam? Powiedz, jak tam? Czy mogę ci w czymś pomóc? Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Dobrze mieć takiego przyjaciela, takich przyjaciół, którzy są wokół nas i przejmują się, kiedy my się przejmujemy. Kiedy są gotowi jakoś nas wesprzeć, pomóc nam. Ale iluż jest takich Jonadabów, takich przyjaciół, którzy swoimi słodkimi słowami, pochlebstwami i radami są w stanie nas poprowadzić do piekła. Iluż jest takich Jonadabów, którzy tak mówią jak szatan. Tak coś niby subtelnie tylko sugerują i podsuwają nam złe myśli. Zamiast mu powiedzieć, człowieku, ty się puknij w głowę. Przecież to jest twoja siostra. Co ty wyrabiasz? Opamiętaj się, otrzeźwiej. Co to mało dziewcząt w Izraelu? Weź się zaloguj na tą stronę tam dla singli i tam po prostu pełno ich jest. Pięknych, chętnych, naprawdę, chrześcijanki porządne. I szukaj tam żony, a nie ty na swoją siostrę się patrzysz. Przecież Boże Słowo ci mówi, tak nie można, to kazirodztwo. Bóg wyraźnie, czytaliśmy ostatnio z prawa Mojżeszowego, gdzie napisane, że taka relacja jest grzeszna, niedopuszczalna. A więc wybij się to z głowy. A co jakbyś się zakochał w swojej matce, to też byś jej pożądał? Też uważałbyś, że to w porządku? No nie, no są pewne sytuacje, że możesz się zakochać. Jak małe dziecko, ja rozumiem, tak? Miłosz był mały, to mówił, że będzie mężem Agnieszki, tak? Albo że Julka była mała, to że będzie moją żoną. To jest okej, okay. Jak małe dziecko coś takiego mówi, to po prostu się śmiejemy, pogłaszczamy po główce i powiemy, cześć dzieci, nie? Ale jak już dorosły facet takie rzeczy wygaduje, no to trzeba mu po prostu przemówić do rozsądku. Człowieku, coś z tobą jest nie tak. Opamiętaj się. I takiego potrzebował przyjaciela. Nie przyjaciela, który współczuł mu do tego stopnia, żeby teraz szukać drogi zrealizowania jego pożądliwości, tylko przyjaciela, który by mu powiedział w oczy, ty głupcze, co ty wygadujesz? Weź się w garść, przestań, człowieku. I bracia, siostry, takich przyjaciół potrzebujemy. Dobrze jest, kiedy ktoś nas weźmie swoim ramieniem i powie, co słychać, tak dalej, się nad nami na chwilę rozczuli. Ale jakże często w takich chwilach nie potrzebujemy wcale rozczulenia. Jakże często nasze rozczulanie jest wynikiem naszej jakiejś pożądliwości, naszej głupoty, naszego zbyt skoncentrowania czasami na sobie samych. Jest wynikiem naszego egoizmu. I potrzebowalibyśmy kogoś, kto by spojrzał nam szczerze w oczy i powiedział, wiesz co, nie masz powodu do rozczulania się. Powinieneś się wziąć w garść. Mówisz, że nie masz pieniędzy, że ciągle w długach, że to, że tamto. Ale widziałem, jak pracowałeś. Człowieku, jak miał takiego pracownika, to bym wyrzucił na zbity łeb. Tak trzeba niektórym powiedzieć. Taką lewiznę odstawiają. Miałem takich pracowników w siebie. Po prostu tylko wywalić po prostu gościa. Wielki facet, ale dałem mu łopatę, żeby pokopał w ogródku, to sapał, dyszał i ciągle SMS-y wysyłał gdzieś. I powiedziałem mu, człowieku, zabieraj się stąd. Mówię, jak tak chcesz pracować, to nie u mnie i nikogo nie polecę ciebie. Przykro mi, że nie masz pieniędzy, że jesteś długa, że masz kłopoty, ale jak tak chcesz pracować, to tak będziesz żył. I trzeba powiedzieć ludziom, trzeba być takim przyjacielem. Ale wiecie, musimy czasami zdobyć się na taką odwagę i pewne rzeczy po prostu powiedzieć ludziom wprost, a szczególnie jeśli są to nasi przyjaciele. Nie okłamywać ich, nie rozczulać się nad nimi. Nie słuchać ich bajdurzenia o tym, jak im jest źle i co tam ich trapi, jak oni są zakochani i teraz różne takie rzeczy, wiecie, ci w kościele się rozczulamy nad wieloma rzeczami. Nad grzesznikami, którzy po prostu są tacy biedni, tak? Ja rozumiem cierpienie i biedę różnych ludzi w kościele. Nie chcę powiedzieć, że oni nie przeżywają cierpienia. Amnon cierpiał, takaż choroba, tak? Więc to było realne cierpienie. Ale rozwiązaniem nie było zorganizowanie sytuacji, w której dopuścił się gwałtu na swojej siostrze. Tak samo jak rozwiązaniem dla rozwodników na przykład nie jest zawarcie kolejnego małżeństwa. Chociaż możemy im współczuć i możemy się nad nimi rozczulać. I możemy próbować im pomóc, ale musimy wtedy twardo im powiedzieć to, co mówi Słowo Boże. A nie rozczulać się i teraz omijać Słowo Boże, tak? I próbować im pokazać, no, że słuchaj, jest taka sytuacja, rozumiesz, jesteś młody, hormony, tego wiem, jak to jest. Trzeba jakoś tutaj to załatwić. A więc nie mówimy żyj w cudzołóstwie, tylko mówimy jakoś to się da załatwić, tak? Po Bożemu. W naszym współczuciu, zrozumieniu jesteśmy gotowi nawet Słowo Boże łamać, żeby wyjść naprzeciw potrzebom drugiego człowieka. A jakże często potrzebujemy wtedy stanowczego słowa, jasnego, biblijnego stanowiska. I to jest trudne, to nie jest łatwe. Wielu przyjaciół się na nas obrazi, że takich traktujemy. Ale Słowo Boże co mówi nam? Że lepsze są razy przyjaciela niż pocałunki wroga. Weźmy sobie to do serca w stosunku do naszych braci i sióstr. Nie, żebyśmy chodzili i razy wymierzali wszystkim dookoła. To nie o to chodzi. Ale jak trzeba, w duchu łagodności, najdelikatniej jak potrafimy, powiedzmy prawdę w miłości. Powiedzmy tak, jak jest. Ale żeby zrozumieli. I też nie obrażaj się, braci i siostro, gdy ktoś do ciebie przychodzi i mówi tobie coś, co w pierwszej chwili może wyglądać jak policzek, jak uderzenie. Nie reaguj od razu zamknięciem się, wrogością i może szukasz od razu, a czym ja mu przywalę, nie? A ty co, lepszy jesteś? A ty co, nie masz nic za uszami? Zaraz coś znajdziemy, na każdego. Jak chcemy, poszukamy, a to nie o to chodzi. To, że ktoś się odważył powiedzieć nam prawdę, doceńmy to. Zastanówmy się nad tym. Nie przyjmujmy od razu postawy obronnej. Bądźmy wdzięczni, naprawdę dziękujmy Bogu za takich przyjaciół, którzy nie boją się nas, którzy potrafią nam powiedzieć prawdę w miłości. Naprawdę dziękujmy, módlmy się o takich przyjaciół, nie o takich Jonadabów, którzy nas będą łechtać za uchem i jak mamy jakieś pożądliwości, to oni nas będą, a ja ci pomogę, ja wiem, jak to załatwić. Niestety Amnon miał takiego przyjaciela i posłuchał jego rady. Wiersz 6 mówi nam, że położył się więc i udawał chorego. On był chory, ale w inny sposób. Teraz udawał, wiecie, takiego rozłożonego w łóżku, pewnie takim głosem biednym mówił. I czytamy, że przyszedł król, aby go odwiedzić. Dawid przyszedł do swojego synka. I Amnon rzekł do króla, pozwól, aby przyszła Tamar, moja siostra, i przyrządziła na moich oczach dwa placuszki, to bym jadł z jej ręki. A więc taką żałosną historyjkę opowiada Dawidowi, a Dawid daje się nabrać. Zamiast przecież to stary żołnierz, który w jaskiniach spał, który w powinien też swojego syna. Co to za mami synek? Co to za laluś? Że teraz siostrzyczka będzie przychodziła i jemu placuszki robiła, bo on chory jest. Ale Dawid najwyraźniej, jak zobaczymy zresztą w następnych tutaj historiach, miał takie serce, jakie dzisiaj myślę wielu rodziców ma wobec swoich dzieci. A mać, ja wiem, że to ci zepsują się zęby od tego, ale masz jeszcze jedną czekoladkę. Masz tak. Babcia ci nie będzie żałować. Mamusia nie będzie przecież też ci żałować. A masz. Takie rozczulanie się. I tata mówi, a Tamar, chodź, zrobisz placuszki dla Amnona. Nie ma pojęcia, w co on się pakuje. Że teraz na jego polecenie Tamar przychodzi do niego i jest sam na sam z tym wrednym Amnonem. Z tym człowiekiem, który jak widzieliśmy ostatnio, nie liczy się z nikim, tylko z sobą samym, z tym egoistą, który tylko myśli, jak zaspokoić swoją własną pożądliwość, nie licząc się, jaką krzywdę wyrządzi Tamar i całej reszcie swojej rodziny. Posłał wtedy król do Tamar, do jej mieszkania, takie polecenie. Idź do domu Amnona, twojego brata, i przyrządź mu posiłek. I Tamar, też nie podejrzewając niczego, przyszła do domu Amnona, swego brata, a on leżał w łóżku. Wzięła tedy ciasto, zamiesiła je na jego oczach, ugniotła i upiekła te placuszki. Potem wzięła patelnię i położyła je przed nim. Lecz Amnon nie chciał jeść. Było dziwne. Zrobiła mu to, co chciał. Przystawia mu, a on... O co chodzi? Źle pachną? Coś nie tak? Coś źle zrobiło? Dziwne. Nie chce jeść. Już mu przeszły ten apetyt? Zjadłeś coś może w międzyczasie? O co chodzi? Jemu nie chodziło o te placuszki. Amnon rzekł, niech wyjdą stąd wszyscy. W takich sytuacjach nie myślimy, że coś nam grozi. W takich sytuacjach nie wyobrażamy sobie, że coś zaraz może się tragicznego wydarzyć. Jakże często lekceważymy tego typu sygnały. Ileż mamy historii braci i sióstr, którzy w momencie swojej słabości upadli w grzech, dlatego że nie trzymali się pewnych prostych, bezpiecznych zasad. Znam takie sytuacje osobiście jednego człowieka, który chodził do naszego zboru, któremu mówiłem, nie chodź do tej dziewczyny, nie bądź z nią sam na sam. Nie rób tego, nie odwiedzaj jej, kiedy tam nikogo nie ma. Nie, no co ty, przecież między nami nic nie ma, człowieku, nic. To tylko sąsiadka, koleżanka, no daj spokój, weź się nie wygłupiaj. Mówię, nie, nie chodź do mnie. Nie bądź z nią sam na sam w jej mieszkaniu, człowieku. Ale on twierdził, że nic nie będzie. I stało się. Niestety. Ile jest takich sytuacji? Jak on odpowiedział, że wszyscy mieli wyjść, ona powinna była chwycić za tą patelnię i przyłożyć mu i uciekać, jak najdalej można. Jak nie chcesz placuszków, to masz patelnię. Do widzenia. Trzasnąć drzwiami i uciekać. Tak. Słowo Boże mówi, uciekajcie. Uciekajcie przed pożądliwością. To nie ma, damy radę, zastanówmy się, spoko, mi nic nie grozi. To nie są takie sprawy. Są pewne sytuacje, są pewne grzechy, co do których musimy naprawdę być radykalni. Jak sobie pozwolimy na jakąś przestrzeń, że my jeszcze jesteśmy mocni, że my sobie poradzimy, możemy szybko się przekonać, że sobie nie poradziliśmy. Będziemy tego gorzko żałować. Dlatego dużo, dużo, dużo lepiej jest baczyć na tego typu sygnały. Pan Jezus mówi, kiedy już jakaś myśl ci przyjdzie do serca, tego nie lekceważ, bo już zgrzeszyłeś, już cudzołożyłeś. Wystarczy myśl. Nie trzeba żadnego działania. Wystarczy spojrzenie i myśl. I Pan Jezus mówi, już jesteś w wielkim niebezpieczeństwie. Niestety Tamar nie zajarzyła, co się dzieje. Nie usłyszała tego sygnału ostrzegawczego, kiedy on kazał wszystkim wyjść, a jej samej z nim zostać. Wszyscy wyszli więc od niego, a potem rzekł Amnon do Tamar, zanieś potrawę do komnaty, a ja przyjmę ją z twojej ręki. Nie zajarzyła, co się dzieje. Nie dostrzegła niebezpieczeństwa. Tamar wzięła więc placuszki, które upiekła, i przyniosła je Amnonowi, swemu bratu, do komnaty. A gdy mu je podawała do jedzenia, on porwał ją w objęcia i rzekł do niej, chodź do mnie i oddaj mi się moja siostra. I w tym momencie jest już za późno. W tym momencie jest silniejszy od niej fizycznie, nie jest w stanie wyrwać się z jego ramion. Jedyne, to, co jeszcze próbuje robić, to tłumaczyć mu, i próbować dotrzeć do jego rozpalonego umysłu, że to, co robi, jest czymś naprawdę bardzo złym. Ale w takich momentach, wiecie, czasami jest już za późno na rozmowę. Takie rozmowy Amnon powinien był już wcześniej ze swoim ojcem przeprowadzić. Jego ojciec powinien był wytłumaczyć pewne kwestie dotyczące relacji damsko-męskich. W takim momencie jest bardzo trudno coś komuś tłumaczyć, kiedy ktoś jest rozpalony swoimi emocjami, rozpalony z tym pożądaniem. Wtedy argumenty nie docierają. Wtedy hormony są tym motorem pobudzającym człowieka do działania, a nie jego umysł. Ale ona próbuje. Próbuje pokazać mu, jakiego zła on się chce dopuścić. Mówi, nie, bracie mój, po pierwsze, nie zhańb mnie. On mówił, kocham cię, kocham cię, kocham cię. A ona mówi, nie zhańb mnie. Jeśli naprawdę mnie kochasz, nie zhańb mnie. Widzicie, wielu ludzi mówi, kocham cię, a tak naprawdę co myślą? Kocham siebie, kocham siebie, kocham siebie. A ciebie chcą wykorzystać do tego, żeby siebie zaspokoić. Ale mówią ci, że ciebie kochają, bo to jest droga, żeby cię dostać. To jest droga, żeby cię omamić, cię oszukać. I powiedzą ci wszystko, co tylko chcesz słyszeć. Że jesteś naj. I że cię kochają. I mówią, chodź ze mną, chodź ze mną, chodź ze mną. I potrzebujemy rozsądku, szczególnie ci z was, którzy jeszcze nie są w związkach małżeńskich. Naprawdę potrzeba nam rozsądku, nie wpakować się w takich drani, jak ten tutaj, którzy będą wam mówili słodkie słowa, będą mówili o miłości, jak to chorują, jak bez was nie mogą żyć. A tak naprawdę chodzi mu o jedno. Po prostu chcą zaspokoić swoje własne, egoistyczne pragnienie. Nie dajcie się na to nabrać, nie dajcie się oszukać tym słodkim słowom, tym wierszom, tym piosenkom, cokolwiek z siebie wykrzeszą. Jeśli kochasz, jeśli naprawdę kochasz, to nie zrobisz niczego, co by przyniosło mi ujmę. Jeśli kochasz, będziesz czekał. Jeżeli naprawdę kochasz, tak się nie robi w Izraelu. Nie popełniaj takiego bezeceństwa. A więc po drugie, odwołuje się do prawa Bożego, do jego moralności. I mówi, to co chcesz zrobić, jest bezeceństwem. Takich rzeczy w Izraelu się nie robi. Takich rzeczy się nie robi wśród ludu Bożego. Wielu ludzi uważa, że oni muszą, oni inaczej nie mogą żyć. Ale nie. Są rzeczy, których się nie robi w Kościele. Są rzeczy, których chrześcijanie nie czynią. I do tego się musimy odwoływać, bracia, siostry. Nie możemy pozwolić, by rządziły nami nasze żądze, nasze ciała, nasze hormony, nasze pasje. Nie. Pewnych rzeczy się nie robi. Koniec, kropka. Ale Amnon oczywiście tego nie słuchał. On nie liczył się z Bogiem ani z Bożym prawem. Ponownie Tamar odwołuje się i mówi, co do mnie, to dokąd miałabym pójść z moją hańbą? Czy ty pomyślałeś, jakie będą konsekwencje tego? Czy ty pomyślałeś, co będzie dalej, tak? Nie to, że teraz chwila przyjemności, nie to, że teraz będzie coś, co tobie się wydaje, że cię zaspokoi i będziesz szczęśliwym człowiekiem, ale co dalej, co jutro, co dalej? Widzicie, jakże często szatan, gdy kusi nas, gdy nęci nas, mówi tylko o tym, co jest przed oczami, ale stara się jak tylko może zasłonić nam, co będzie dalej, ile trzeba będzie za to zapłacić. Jakie będą tego konsekwencje? Tego nam nie mówi. Próbuje tylko nam powiedzieć, zobacz, jaki jest słodki ten owoc. O, będziesz miał to, będziesz miał tamto. Ale próbuje nas okłamać, oszukać, zasłonić przed nami to, co będzie dalej. I Tamar, widzimy, jest naprawdę mądrą kobietą. Nie tylko była piękna, ale była rozsądna. Była mądra. I mówi, zaczekaj, zastanów się, człowieku. Co będzie dalej? Dokąd miałabym pójść z moją hańbą? Mówisz, że kochasz mnie? I chcesz mnie zhańbić? Jak ja będę z tym dalej żyła? A co do ciebie? Mówi, zastanów się nad sobą samym. Co do ciebie? To będziesz jak jeden z nikczemników w Izraelu. Tutaj jest takie mocne słowo użyte. Oznacza takiego głupca. Kogoś, kto dopuszcza się perwersji. Będziesz takim perwertem. Pomyśl o sobie. Jeśli nie chcesz o mnie myśleć, pomyśl o sobie. Co z tobą będzie? Jakim ty człowiekiem będziesz po tym wszystkim? Co o tobie będą mówić? Jesteś synem króla, króla, następcą tronu. I ty chcesz czegoś takiego się dopuścić? Co będzie z tobą? I próbuję jeszcze ostatniej deski ratunku się chwycić, mówiąc, pomów raczej z królem, a on mnie tobie nie odmówi. Najwyraźniej te wszystkie poprzednie argumenty nie wywoływały na Amnonie żadnego wrażenia. Nadal ciągną ją za sobą. I ona mówi, załatwmy to w jakiś taki normalny sposób, legalny. Porozmawiaj z ojcem, porozmawiaj z królem. Na pewno nie odmówi. Nie sądzę, że Dawid by się na to zgodził, żeby teraz złamać Boże prawo i pozwolić mu poślubić swoją siostrę. Ona już po prostu nie miała innych argumentów i chwytała się czegokolwiek, myślę. Licząc, że może uda się w nim wzbudzić chociażby taką nadzieję, żeby jakoś się wyrwać na chwilę, żeby poluźnić ten uchwyt, żeby cokolwiek, żeby uciec. Ale niestety, lecz on nie chciał jej posłuchać. Kiedy przekroczymy pewne granice, przestajemy słuchać tego Bożego głosu. Jakże często jest tak, że kiedy zaczynamy coś robić niewłaściwego, mamy niepokój. Duch Święty przychodzi i mówi, nie rób tego. Odczuwamy nieraz nawet fizycznie, że coś jest nie tak, serce nam zaczyna szybciej bić. Czujemy się nieswojo. Ale jeśli nie usłuchamy tego łagodnego głosu, jeżeli zlekceważymy te Boże ostrzeżenia, kiedy jeszcze nasz umysł trzeźwo myśli, kiedy jeszcze jesteśmy w stanie analizować, kiedy jeszcze jesteśmy w stanie się wycofać, jeśli to zlekceważymy, możemy znaleźć się w punkcie, w którym choćby ktoś nas krzyczał, nie będziemy słuchać. Choćby tak tutaj ukochana rzekomo osoba używała mocnych argumentów, nie jesteśmy w stanie tego przyjąć. Dlatego musimy bardzo się strzec. I tak jak Słowo Boże mówi, od wszelkiego zła zdała się trzymać. Nawet się nie zbliżać. Nawet nie interesować się tym. Nawet nie zaglądać tam. Po prostu trzymać się z dala. Wtedy jesteśmy bezpieczni. Wtedy możemy trzeźwo myśleć. Wtedy nie jesteśmy podekscytowani i tak zakręceni, że po prostu już nie wiemy, co robimy. Nie na darmo Bóg umieścił głowę nad sercem. Abyśmy nie kierowali się tylko emocjami i odczuciami, ale żebyśmy przede wszystkim myśleli, co robimy. Żebyśmy się dobrze zastanowili, przemyśleli konsekwencje, przemyśleli, co się dzieje, rozważyli, zanim pozwolimy naszym emocjom opanować nas i naszemu sercu, pociągnąć nas tam, gdzie nie chcemy iść. Lecz on nie chciał jej słuchać, ale zgwałcił ją i zhańbił, gdyż nie obcował. W jednym momencie życie tej dziewczyny, córki królewskiej, legło w ruinie. Jeszcze chwilę wcześniej była czystą, pogodną, rozsądną niewiastą, która miała przed sobą perspektywę życia jako córka królewska w poszanowaniu, w godności. W jednym momencie to wszystko legło w ruinie. W jednym momencie została spustoszona. Jakże niewiele trzeba, żeby zmarnować życie. Jakże niewiele trzeba, by kogoś skrzywdzić. Nieraz ludzie niosą przez całe lata, nieraz do końca życia, tego typu bezmyślne, samolubne, egoistyczne działanie drugiego człowieka, a nieraz swoje własne. I już życie nie jest takie samo, jak było wcześniej. Nie da się tego cofnąć. Chociaż nawet później zrozumiesz swój błąd, chociaż nagle zobaczysz, że o ludzie, bez sensu, już po prostu się nie da tego cofnąć. To jest niesamowite w naszym życiu. Chciałoby się tak nieraz, nie? Są takie filmy, wiecie, że coś tam mają, jakąś maszynę i cofają się i znowu mają i drugi raz mają opcje takie. Michał ostatnio jakiś taki film mi proponował. Facet ciągle wraca do tego miejsca i różne opcje. To, tam, to, siamto. Coraz innego coś się działo, nie? Ale tak nie jest w życiu. Chciałoby się, w ilu sytuacjach, gdybym mógł cofnąć i zupełnie inaczej się zachować, zupełnie co innego powiedzieć. Ale nie da się. Jak już zrobisz, to zrobisz. Koniec. Nie ma odwrotu. A więc jakże ważne jest, byśmy ostrożnie stawiali nasze kroki w życiu. Żebyśmy nie byli pochopni ani w słowach, ani w czynach. Abyśmy strzegli naszych serc. Rozważali, jak żyjemy, bo nie da się tego cofnąć, nie da się tego zmienić. Jak już to zrobisz, to zrobiłeś. I będziesz musiał to nieść. I często inni będą musieli to nieść. Chwała Bogu, że w Jezusie Chrystusie, kiedy popełnimy błędy, kiedy zgrzeszymy, kiedy nabroimy, naśmiecimy, możemy przyjść i przeprosić. I możemy doświadczyć przebaczenia i nie poniesiemy wiecznej kary. Ale jakże często wiemy, że konsekwencje pozostają. Jakże często wiemy dobrze, że Pan Bóg w tym momencie nie wymazuje wszystkich konsekwencji, ale dźwigamy te konsekwencje. Nieraz cierpimy przez długi, długi, długi czas, a nieraz do końca życia niesiemy rany. A więc bądźmy ostrożni, nie działajmy pochopnie, myślmy, zastanówmy się, rozważmy pewne sytuacje, szczególnie kiedy żeśmy już upadli, kiedy już się potknęliśmy, kiedy wiemy dokładnie, że jak pójdziemy tam, to znowu się to stanie. Jak sięgniesz po tą butelkę, to się nie zatrzymasz, bo nie masz takiej mocy, bo wiesz, że masz słabość do tej butelki, więc nie wiesz w ogóle, nie kupuj tego, trzymaj się z dala od tego, nie ryzykuj. Jak już postawisz na jedną kartę, to stracisz wszystko. Jakikolwiek masz problem, szczególnie jeśli już wiesz, jakąż głupotą jest znowu się narażać na to samo pokuszenie, jakąż głupotą jest ponownie wystawiać się na niebezpieczeństwo, kiedy wiesz, że później się tego nie da cofnąć. Potem zaś Amnon poczuł do niej bardzo wielką nienawiść. A jego nienawiść ku niej była większa niż poprzednio miłość, jaką do niej żywił. Jakże blisko, mówimy, jest miłość do nienawiści. Wystarczyła ta jedna chwila i nagle jego wielka miłość zamieniła się w jeszcze większą nienawiść. Straszne. Jakże zwodnicze są nasze odczucia, jakże zwodnicze ludzkie serce. Jakże może ci się wydawać, że bez niej nie możesz żyć, a kiedy już zamieszka pod twoim dachem, to myślisz sobie, o ludzie, lepiej mi było samemu. Ja nie mówię o sobie. Ja dziękuję Bogu za moją żonę. Ale są takie historie. Są takie historie. O te siostry kochane, które pragną tego męża. Ja wam naprawdę życzę, żebyście znalazły się, to jest Boża wola, ale naprawdę jest wiele sióstr, które by się z wami chętnie zamieniły, które mają męża. I patrzą na was i słychają was i mówią, wy nie wiecie, w co wy się pakujecie. Wy nie wiecie, jak macie dobrze, bez takiego nudnego gnata, który siedzi w chałupie i po prostu tylko trzeba o niego chodzić. Jako dziecka, który jest darmozjadem, nudziarzem. I ciągle mi wytyka, i ciągle mu się coś nie podoba, i ciągle nie mogę go nigdzie wyciągnąć. I cokolwiek innego mają biedne siostry ze swoimi gnatami. I podobnie w mężczyźni. Ilu jest takich? O, tak mi się wydawało, że to już będzie, wiecie, raj na ziemi. Nie? A potem mówi, to co za cieknąca rybna. No stop, po prostu za koszulę mi się leje. Tragedia. Dlaczego? Dlatego właśnie, że mamy tak jako ludzie, jesteśmy tacy naiwni. Tak nam się wydaje, że gdzieś tam coś tam będzie wspaniale, będzie to, będzie tamto. Nie wiemy, tak? Patrzymy tu, patrzymy tam, filmów się naoglądaliśmy, książek się naczytaliśmy, bajek i nam się wydaje, że takie będzie piękne. A to życie, niestety, trzeba się zmagać, trzeba walczyć, trzeba znosić przeciwności, odmienności charakteru i tak dalej, to kazanie o małżeństwie. I nagle miłość przeradza się w nienawiść. Nagle miłość przeradza się w nudę i męczarnię. W jednej chwili. Przecież to jest dalej ta sama dziewczyna. Tutaj to jest ta sama piękna, mądra, a jednocześnie zobaczcie, co się stało. Kiedy wszedł grzech, kiedy weszła nieprawość, kiedy stało się to, co się stało, nagle okazuje się, że on nie może na nią patrzeć, nie może jej ścierpieć. I rzekł do niej, wynocha stąd, dosłownie tak to jest powiedziane, wynocha, wstań i wynoś się. Tak do niej mówi. Wcześniej kocham cię, kocham cię, kocham cię. A teraz wynocha. To jest straszne. Ale ile jest takich historii? Ile jest takich historii? Właśnie był taki słodki dla ciebie. O, kupował ci kwiaty. Pisał kartki. Dzwonił tego. A jak już cię dostał, tak jak z papierosami, które spalił, pognął paczkę i wyrzucił. Nasycił się. Dostał to, co chciał. Jesteś jak ta paczka papierosów, którą cię wyrzucił. Jesteś już nie. Już cię zdobył. Teraz się rozgląda dalej z następną paczką. Niestety, wielu jest takich. To jest podłość ludzka. Musimy się tego świadomić. Biblia tego nie ukrywa. Biblia to nam maluje tutaj w tak graficzny sposób. Tą podłość ludzką. Człowieka, który w jednej chwili jest chory z miłości, a chwilę później, kiedy dostał to, co chciał, jest pełen nienawiści i obrzydzenia. Jeśli nie łaska Boża, każdy z nas ma potencjał, by być takim potworem. Jeśli nie łaska Boża działająca w naszym życiu, przemieniająca nas i oczyszczająca nas, każdy z nas jest w stanie zrobić taką godność. Możemy tak nie myśleć o sobie. Właśnie myślimy, że my tacy nie jesteśmy. Wielu było takich, którzy mówią, ja bym takich rzeczy nie zrobił. Ale Pan Jezus, patrząc na takich ludzi, mówi, kłamiecie. Zrobilibyście dokładnie to samo, co wasi ojcowie, którym stawiacie pomniki i tym prorokom, których oni pozabijali. Jesteście tacy sami, chociaż sądzicie, że nie, że wy byście tego nigdy nie zrobili. Serce ludzkie jest bardziej przewrotne niż cokolwiek innego. Biblia nas przed tym przestrzega. Dlatego jakże potrzebujemy Chrystusa, jakże potrzebujemy łaski Bożej, która ratuje nas od tej okropności, która jest w ludzkim sercu. Od tego strasznego upadku, w którym się znaleźliśmy przez grzech. Jesteśmy zdolni naprawdę do potwornych rzeczy. Kto w obozach koncentracyjnych palił ludzi, jak się pali drewno w piecu? Ludzie wykształceni, ludzie inteligentni, ludzie słuchający muzyki poważnej, ludzie chodzący do teatru, ludzie oczytani z literaturą. Drugiego człowieka włożyli żywcem do pieca i spalili. Zagazowali, rozerwali na kawałki, kazali stać na mrozie godzinami. Ludzie, wydawałoby się, inteligentni, rozwinięci, nie jacyś z jaskiń po wychodzie, którzy powychodzili, ale którzy byli na uniwersytetach, którzy pokończyli szkoły i co? Serce ludzkie jest straszne, jest przewrotne. I tylko łaska Boża, tylko miłosierdzie Boże, tylko zbawienie w Jezusie Chrystusie jest w stanie uratować nas od tego strasznego grzechu, który mieszka w naszych upadłych ciałach. Jakże potrzebujemy Jezusa. Także wdzięczni jesteśmy Bogu za to wielkie zbawienie, którego staliśmy się uczestnikami z Jego łaski. Dziękuję Mu za to każdego dnia, bracia, siostry. I wzrastajmy w tym zbawieniu, żeby ten stary człowiek nad nami nie panował, żeby ciało nie dominowało nas, ale żeby Boży Duch nas wypełniał, żeby Boża miłość, prawdziwa miłość była w naszych sercach, żeby prawdziwe współczucie i prawdziwa mądrość kierowała naszym życiem. Nie ja, ale Ty, Panie, Twoje życie. We mnie nie ma nic dobrego. W Tobie, Panie, są wszystkie moje źródła. W Tobie jest moje życie. W Tobie jest życie i to prawdziwe życie, obfite życie. Wtedy ona rzekła do Niego, nie tak, bracie mój, gdyż odprawiając mnie w ten sposób, popełniasz większą niegodziwość niż poprzednia, której się dopuściłeś wobec mnie. Ja teraz zdaję sobie sprawę, że już nie odmieni tego, co się stało, ale próbuję jeszcze mu pokazać, że to, co teraz chcę zrobić, to, że chcę ją tak wyrzucić, jak taką, za przeproszeniem, zużytą szmatę, jest jeszcze większym złem. Że teraz trzeba coś ustalić, trzeba coś pomyśleć. Stało się. Może trzeba iść z tym do króla, prosić go o udzielenie ślubu, cokolwiek w tej sytuacji, co trzeba zrobić, jakoś według prawa postąpić. Uczciwie jakoś to załatwić, a nie ją teraz wyrzucać za drzwi. Lecz on nie chciał jej słuchać. Widzicie, Amnon był królewskim synem, on nie był przyzwyczajony do słuchania. Czasami, wiecie, oglądamy te filmy, czytamy te książki, nam się wydaje, że o, jakby to było dobrze być takim królewskim synem, nie? Śniadanko do łóżka podane, słudzy biegają wokół ciebie, tylko wydajesz rozkazy. Co tylko chcesz, wszystko masz. Co tylko sobie zażyczysz. Najlepszy telefon, najnowszy komputer, największy telewizor, jaki mają na świecie. Najlepsze jedzonko na stole, najlepsze ubranka. Wszystko. Wow, to jest życie, nie? O nie, to nie jest całe dobre życie. Taki człowiek, któremu się nie mówi nie, któremu się zawsze mówi tak i się wychodzi naprzeciw jego wszelkim zachciankom i potrzebom, jest człowiekiem zepsutym do cna. Takie rozpieszczone dzieci, wiecie, co to jest za koszmar, które po prostu nie umieją przyjąć nie, które będą leżeć, wierzgać, wrzeszczeć, dupać, aż dostaną to, co chcą. Bo nie są przyzwyczajone, że im się mówi nie, one zawsze daje im się to, co się chce. I Amnon najwyraźniej był takim człowiekiem, przyzwyczajonym do tego, że zawsze dostawał to, co chciał. Nawet jeśli, tak jak w tej sytuacji, jest coś, czego nie powinien tykać, on nie przyjmuje nie, bo to musi mieć. A kiedy to ma, widzimy, jak to traktuje. Nie chce słuchać, a nawet przywołał swojego sługa, który mu usługiwał i nakazał mu wyprowadź tę precz ode mnie. Zobaczcie, tutaj takie wyrażenie jest, które mówi, zabierz to ode mnie. Nawet ją traktuje jak rzecz, dosłownie, do tego stopnia. Wyprowadź tę precz ode mnie i zarygluj za nią drzwi. Miała zaś ona na sobie sukienkę z rękawami. Wiecie, jak taką macie sukienkę, nie tak jak ja mam tutaj, ale takie rękawy, gdzieś nas na tych filmach, gdzie mi takie miały panny, takich suknie, wiecie, długie rękawy, tak jak dzwony, nie? O co w tym chodziło? O to, że ona się nie dawała do żadnej roboty, tak? Z takimi dzwonami się nic nie zrobi. Królewskie panny nosiły takie piękne szaty, które nie były do tego, żeby, wiecie, zakasać rękawy i coś robić, tylko to była ozdoba piękna. On miał taką szatę piękną, z takimi rękawami. Tak się ubierały od dawna córki królewskie, które były dziewicami. Gdy więc sługa jego wyprowadził ją precz i zaryglował za nią drzwi, Tamar posypała popiołem swoją głowę, a sukienkę z rękawami, którą miała na sobie, rozdarła. Położyła sobie ręce na głowie i szła głośno szluchając. I znowu okazała wielką mądrość, robiąc to, co zrobiła. Nie udawała, że nic się nie stało. Nie wyszła, wiecie, spokojnym krokiem i poszła do domu, i żeby nikt nic nie wiedział, żeby się nikt nie dowiedział. Ale ona chciała publicznie wyrazić zło, które zostało jej uczynione. Bracie i siostro, to jest też dla nas wielka lekcja. Jeżeli jesteś świadkiem zła lub tobie wyrządzono zło, nie ukrywaj tego, nie bądź współuczestnikiem tego zła przez milczenie. Wielu ludzi ma takie poczucie winy z powodu tego, co im wyrządzono. Tak się czują zniszczeni, zdewastowani, że uznają, że lepiej w ogóle o tym nikomu nie mówić, nikt im nie uwierzy, nikt nic nie pomoże i po prostu milczą i żyją całe życie w tym cierpieniu i w tym bólu, który ktoś im zadał. I to nie jest dobre. To nie jest właściwe. Nie może tak być, że jest zło, a my po prostu milczymy, my nie reagujemy, my nie próbujemy z tym coś zrobić, nie próbujemy powiedzieć, że stało się zło. I Tamar nie milczała. Tamar tak jak potrafiła, wyraziła swój ból i swoje cierpienie i pokazała, że coś złego jej wyrządzono. I szluchała, i płakała, posypała głowę, rozdarła swą szatę, mówiąc, coś złego się wydarzyło, coś strasznego się wydarzyło. I nie chciała o tym milczeć. Kiedyś byłem na takim spotkaniu. Raz w życiu coś takiego przeżyłem. Nie wiem, ile tam było osób. Myślę, że około 100 osób mogło nas być. Młodzi ludzie głównie. I modliliśmy się. Wierzę, że był to naprawdę taki proroczy moment. Boży moment. W trakcie tej modlitwy wstał jeden brat i powiedział, że dzisiaj Bóg chce z wielu z was zdjąć ciężary, z którymi żyjecie od lat. Z którymi żyjecie od wielu lat, o których nikomu nigdy w życiu nie powiedzieliście. Przeżyliście rzeczy, które leżą wam na sercu ogromnym ciężarem i nie jesteście w stanie z nimi dalej iść. I byłem w szoku, jak jedna osoba po drugiej wychodziła do przodu i po raz pierwszy w życiu mówiła o tym, jak zostali skrzywdzeni. Wiele z nich zgwałconych przez własnych krewnych. Straszne rzeczy, które przeżyli, które nosili, które wstydzili się komukolwiek powiedzieć. Byłem zdumiony, ile osób się ustawiło i jak straszne rzeczy przeszło. Chwilę wcześniej staliśmy razem, uśmiechaliśmy się, rozmawialiśmy o błahych rzeczach. Dawało się, że są normalnymi ludźmi, którzy nie mają nic za sobą złego. Szczęśliwi, pogodni, radośni. Nie miałem pojęcia, co oni nieśli w sobie. Jak straszne rzeczy mieli za sobą. Jak bardzo zostali skrzywdzeni. Przez całe lata nie byli w stanie nikomu o tym powiedzieć. Nie zdajemy sobie sprawy, jak często ludzie, z którymi mamy kontakt, którzy uśmiechają się, którzy są przyzwoicie ubrani, jaki ciężar mogą nieść. Z czym żyją nieraz na co dzień. Bracia i siostry, wierzę, że Kościół jest miejscem, w którym mamy nosić ciężary jedni drugich. W którym nie powinno być tak, że ktoś z nas musi dźwigać taki ciężar sam przez całe swoje życie i nie ma nikogo, komu mógłby zaufać i podzielić się tym ciężarem i doświadczyć Bożego uzdrowienia, Bożego pocieszenia, Bożej ulgi. Wierzę, że Bóg dał nam siebie wzajemnie, abyśmy nosili ciężary jedni drugich. Oczywiście, jak Słowo Boże mówi, Bóg codziennie dźwiga nasze ciężary. Ale zauważcie, że Pismo też mówi, wy weźcie na siebie brzemiona innych. Wy noście ciężary jedni drugich. A więc jednym ze sposobów, w jaki Bóg dźwiga nasze ciężary, jest to, że masz brata czy siostrę, który może ci pomóc. Bóg ci przez nich pomoże. Bóg cię przez nich wysłucha. Bóg cię pobłogosławi przez ich modlitwę. Jakże ważne jest, byśmy nie byli w sobie zamknięci, byśmy nie dźwigali pewnych rzeczy sami, ale tak jak Tamar, potrafili podnieść nasz głos i wyrazić nasz ból i podzielić się naszym cierpieniem i nie zgodzić się na to, żebyśmy my byli współuczestnikami, cichymi współuczestnikami zła, które się wydarzyło. Bo jakże często właśnie tacy ludzie, którzy zostali przez innych skrzywdzeni, sami czują się winni, chociaż nic złego nie zrobili, ale przez to, że nikomu o tym nie mówią, w taki sposób to zostało zrobione, że jakby ich obciążało tę winę. I ci ludzie po prostu tak myślą, że oni też są temu winni, że oni są współuczestnikami tego zła. I dlatego milczą. I żyją pod tym ciężarem. I zauważcie, pierwsza rzecz, kiedy przyszła do domu, wtedy rzekł do niej Absalom, jej brat. Czy Amnon, twój brat, był u ciebie? Był z tobą dosłownie? I tutaj jego wypowiedź sugeruje to dokładnie, co się stało. Nie to, że on, wiecie, ją odwiedził i rozmawiali przy herbacie. Nie, nie, nie. On widzi, co się stało. Widzi jej porwaną suknię, widzi ten popiół, widzi jej łzy, widzi jej rozpacz. I pierwsza rzecz, o którą pyta, czy Amnon, twój brat, był z tobą? W takim razie, siostro moja, zachowaj milczenie. To twój brat. Niedobra rada. Ale niestety on uznał, że właśnie lepiej jest milczeć, lepiej jest nie ruszać tej sprawy. Bo to brat. Więc lepiej niech to zostanie w rodzinie, lepiej niech to, wiecie, nigdzie tam nie wypłynie na zewnątrz, tak? Pod dywan zamiećmy sprawę, tak? Ilość ludzi tak właśnie rozwiązuje tego typu problemy. Cicho, 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 niech ci nikt nie dowie. Nie, jeżeli się zło wydarzyło, oczywiście nie chodzi o to, że to jest każdą jedną rzecz, wiecie, wywlekać i rozgłaszać. Nie o to chodzi. Ale tutaj nie należało milczeć. Tutaj należało coś zrobić z Amnonem. Tutaj należało właśnie dla przykładu chociażby ukarać go, żeby inni się bali, tak jak Słowo Boże mówi. Jeżeli ktoś na stanowisku czyni zło, to teraz co, wszyscy mają siedzieć cicho i nie odzywać się, bo to taki wielki człowiek, bo to taka pozycja, bo to... Nie, wręcz przeciwnie. Apostoł Paweł mówi, starszych, którzy źle czynią, jeżeli są świadkowie na to, dwóch lub trzech, jeżeli faktycznie dowiedziono im zła, mówi, publicznie napominaj. Nie tylko napominaj, ale publicznie, żeby inni się bali. Tak. Taka jest Boże rozwiązanie. Nie milczenie, nie udawanie, że się nic nie stało. Nie bierz sobie tej sprawy zbytnio do serca. Wyobrażacie sobie taką radę? Nie bierz sobie tego do serca, że ktoś cię zgwałcił. Nie przejmuj się. To dopiero rada. Nie myśl o tym. Tak jakby to było, nie wiem, jakby ją pocałował. To też poważna sprawa, ale tutaj mamy naprawdę coś dramatycznego się wydarzyło. I ostatnia część tego wiersza. I zamieszkała Tamar, rozgoryczona i samotna. Tutaj dosłownie jest takie słowo użyte, spustoszona. Słowo, które oznacza, wiecie, jak pożar przejdzie przez jakieś miejsce i zostają tylko te zgliszcza. To jest takie słowo. Ona była w takim stanie. Rozgoryczona i opustoszona, zniszczona w domu Absaloma, swojego brata. Na tym musimy się zatrzymać, chociaż nie jest to koniec historii. Tak naprawdę to wszystko, co tutaj czytamy, musimy wziąć w kontekście. W kontekście tego, co było wcześniej i tego, co za chwilę nastąpi. Tak naprawdę tu chodzi o Dawida. To, co tutaj się dzieje, bracia i siostry, jest gorzkim owocem nieposłuszeństwa Dawida. To jest niesamowite, że Bóg dopuszcza takich rzeczy, że Bóg w swej suwerenności karze Dawida w ten sposób, że pozwala, aby ta cielesność, której Dawid się dopuścił, teraz zamanifestowała się w jego dzieciach, żeby na własne oczy oglądał zło, którego on sam się dopuścił w swoim własnym domu. Pamiętacie, co prorok mu zapowiedział? Za to, że tak zbezcześciłeś Boga, Bóg zrobi coś w świetle dnia w twoim własnym domu. To dopiero początek, to nie koniec. To dopiero jedna z wielu tragedii, która go czeka. Bracia i siostry, mamy do czynienia z łaskawym, miłosiernym Bogiem, ale mamy do czynienia ze sprawiedliwym Bogiem, surowym Bogiem, który nie da się z siebie naśmiewać. I wiedz, że co człowiek sieje, to i żąć będzie. I nie uciekniemy od tego prawa Bożego. Boże miłosierdzie, Boże przebaczenie, Boża łaska nie uwalnia nas od tego prawa siania i zbierania. Jeśli siejesz na ciała, wiedz, że z ciała żąć będziesz skażeniem. Nie uciekniesz od tego. I mydlenie oczu Bożą łaską jest niegodziwością. Jest niegodziwością, o której Juda pisze w swoim liście, że wkradnie się pośród was pewni ludzie, którzy obracają łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa w bezbożność, w bezeceństwo. Którzy mówią, że Bóg ci wszystko przebaczy, wszystko będzie dobrze, nie martw się, nie będzie konsekwencji. To jest kłamstwo. Nie. Łaska Boża. Dzięki Bogu za łaskę. Tak jak śpiewaliśmy. Dzięki Bogu za Pana Jezusa Chrystusa, za Jego świętą krew, która obmywa nas wszelkiego grzechu, za przebaczenie. Dzięki Bogu. Za to, że nie staniemy przed sądem, ale przyszliśmy z śmierci do żywota. Ale nie łudźmy się, nie łudźmy się, że unikniemy konsekwencji naszego nieposłuszeństwa. Nie łudźmy się, że grzech, którego się dopuszczamy, ominie nas. Nie. Słowo, że mówi, grzech znajdzie ciebie. Znajdzie ciebie. Jest, jak kiedyś mówiłem, jak największy bumerang. Jeśli wyrzucasz grzech, on na pewno do ciebie wróci i trafi ciebie. Bądź tego pewien. Nie trafi ciebie w ostatecznym sensie, jeśli ukryjesz się w Chrystusie. Chwała Bogu za to. Ale jakże często wierzący ludzie dziwią się, że muszą ponosić nieraz przez długie lata konsekwencje swoich grzechów. Przecież Bóg im przebaczył. Oczywiście, że Bóg przebaczył. I dziękuję Mu za to dozgonnie, bo to jest największy dar, jaki mogłeś otrzymać, że nie zginiesz w piekle za to, co zrobiłeś. Ale jeśli przychodzi ci dźwigać konsekwencje, jeśli przychodzi ci dźwigać gorzki owoc twojego nieposłuszeństwa, twojego grzechu, twojego zła, to wiedz, że i w tym jest dobra Boża ręka nad tobą. Chociaż widzimy tu surowość Boga, tak naprawdę Bóg czyni coś dobrego w życiu Dawida. Bóg go oczyszcza z tego, co zanieczyściło jego serce. Bóg objawia mu zło, które później, jak widzimy w psalmach, Dawid rozumie lepiej niż kiedykolwiek rozumiał. Objawia mu to głębie ludzkiej nieprawości i potrzeby ratunku i miłosierdzia i zbawienia Bożego. A więc i w tym karaniu, i w tych tragediach, które się dzieją w jego życiu, Bóg czyni coś dobrego. Dlatego potrzebujemy tej szerszej perspektywy, bracia i siostry. Nie zatrzymać się na tym wąskim wycinku tego, co czytamy, ale popatrzeć szerzej. Popatrzeć szerzej na to, co tutaj Bóg czyni i też nauczyć się Bożej mądrości w naszym życiu. Nawet kiedy Bóg nas smaga i karci i doświadcza, naprawdę dziękować Mu za to. Dziękować Mu jako kochanemu Ojcu, który nas wychowuje, bo nie chce, żebyśmy zginęli z tym światem. Bo nie chce, żebyśmy tkwili w naszej nieprawości. Bo chce nas oczyścić, chce nas zbliżyć do siebie, chce nam się objawić w taki sposób, jaki jeszcze go nie znamy. I za to Mu dziękujmy, za to Go wielbimy. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie Boże, jakże jesteśmy wdzięczni za Twe Słowo, które w swej różnorodności, w swej głębi, w tak bezpośredni, w tak nieraz drastyczny sposób mówi o rzeczywistości, w której żyjemy, o tym, z czym nam przychodzi się tu zmagać, z tym, co nas spotyka. Dziękujemy, że dałeś nam Twe Słowo, które zawiera te słowa pociechy, słowa pouczenia, słowa, do których tak chętnie wracamy. I zawiera też tak dramatyczne historie jak ta, którą nie bardzo nawet wydaje nam się jest właściwe, by czytać publicznie czy omawiać ją. A jednak jest to część Twojego Słowa, jest to część tego chleba, który jeśli zjemy, będziemy żyć. Panie nasz, prosimy, by Twój Święty Duch pomógł nam usłyszeć Twój głos w tym zwiastowaniu. Aby Twój Święty Duch zapieczętował to, czego potrzebujemy w naszym życiu, w naszych sercach. z tego, co dzisiaj do nas powiedziałeś, z tego, co dzisiaj nam przekazałeś, abyśmy to zachowywali i aby to przyniosło błogosławiony owoc przemiany i mądrego, pobożnego postępowania w naszym życiu. Prosimy, Panie Boże. Amen.
Amen.